SBS Radio.
Mariusz Hońka
i Maciek Badziak.
Przypłynęliście z Nowej Kaledonii, jesteście podróżnikami, objechaliście wiele krajów, wiele różnych stron świata.
My wyruszyliśmy z Polski we wrześniu 2015 roku. Zaczęliśmy od Europy Zachodniej. Na początku z Wrocławia udaliśmy się autostopem na Gibraltar. Dalej złapaliśmy jachtostop na Wyspy Kanaryjskie. Później na Wyspy Zielonego Przylądka w Afryce i dalej dopłynęliśmy do Brazylii. Całą Amerykę Południową zjechaliśmy oczywiście autostopem. Spędziliśmy ponad rok czasu w Ameryce Łacińskiej i dalej z Panamy złapaliśmy kolejny jacht, którym przepłynęliśmy przez Pacyfik.
Czyli waszym założeniem było podróżowanie i przemieszczanie się autostopem.
Tak, autostopem i jachtostopem. Do tej pory pokonaliśmy dwa oceany i przejechaliśmy około łącznie 80 tysięcy kilometrów, ale przed nami jeszcze cała Azja do Polski.
Podzielcie się jakimiś przygodami, może jakimiś sprawami bardzo nietypowymi, które wam utknęły w pamięci.
Ja bardzo dobrze wspominam peruwiańską dżunglę. My korzystamy z takiej platformy, bo też nie śpimy w hostelach, śpimy tylko w namiocie, albo korzystamy z couchsurfingu. To jest strona internetowa, gdzie można...
No ja właśnie słyszałam o tym couchsurfingu, że podobno to też jest kolejny jakiś nowy trend i się jeździ i po prostu się śpi u kogoś na kanapie.
Przysłowiowej kanapie, chociaż czasami może to być luksusowa willa, a czasami może to być...
Mieszkanie, jakiś, tak?
Kawałek podłogi.
Mieszkanko i kawałek podłogi. Właśnie korzystając z tej platformy jeden Węgier, który postanowił być szamanem pośrodku peruwiańskiej dżungli, zaprosił nas do siebie. Mieliśmy duży w ogóle kłopot, żeby tam trafić. Ten Węgier postanowił, że wybuduje sobie tam dom, przy czym my pomagaliśmy mu też przy budowie tego domu i on mieszkał godzinę drogi na piechotę od kartelu narkotykowego.
Byliście na jakim etapie waszej podróży w tym momencie?
To było w Peru, my się szykowaliśmy do podróży trzydniowej przez Amazonkę do Iquitos. Iquitos to jest największe miasto świata, do którego nie prowadzi żadna droga lądowa, więc można tam albo dopłynąć promem, który też wiezie kurczaki, jedzenie, jakieś dziwne różne materiały do tych mieszkańców, a oprócz tego zabiera ludzi. Mhm. I trzy dni płynęliśmy Amazonką. I z Iquitos wzięliśmy kolejną łódkę, taką małą łódeczkę do wioski Santa Marta. Dalej z Santy Marty jeszcze inną łódeczkę do już totalnie malutkiej, może tam było 12 domów, wioseczki, nawet nie pamiętam nazwy.
San Juan.
I dalej przez 40 minut marszu przez dżunglę dotarliśmy do tego Węgra.
A dlaczego zdecydowaliście się akurat skorzystać z jego gościny i z jego coucha?
No kto by nie chciał pomieszkać
kto by nie chciał w peruwiańskiej dżungli, tak. Czyli dla was to było coś bardzo egzotycznego.
Egzotyka, trochę mniejszą atrakcją były komary, ale też mieliśmy szansę zobaczyć, jak to życie wygląda, gdzie nie ma dostępu do bieżącej wody, trzeba się kąpać się w rzece, myć naczynia w rzece. Też nie mieliśmy dostępu do żadnej elektryczności. Kąpiąc się właśnie w rzece, płynęła taka łódź mała motorowa i zapytaliśmy się ludzi z tej łodzi, czy oni wiedzą może, czy tutaj są pijawki w tej rzece, bo to było...
Czy można wejść do tej wody?
Tak, a oni nic nie odpowiedzieli, tylko nam pokazali...
Ale po jakiemu do nich się zwróciliście? To znaczy, znacie hiszpański również, tak? Czy jakoś tam jesteście w stanie porozumieć po hiszpańsku?
Tak, z nimi byliśmy już w stanie. I jak pokazali nam, zamiast odpowiedzi, pokazali nam na ramieniu taki duży tatuaż, że należą do kartelu narkotykowego, to już nie zadawaliśmy więcej
pytań. To znaczy, co tam pisało na tym tatuażu dokładnie?
To był jakieś zwierzę wytatuowane, ale już nawet nie pamiętam jak.
No ale skąd wiedzieliście, że to jest akurat symbol kartelu narkotykowego?
Ten Węgier, on nam powiedział, że właśnie oni, kartel narkotykowy jest godzinę drogi od tego miejsca, gdzie my jesteśmy i powiedzieli też nam, powiedział nam jaki symbol i tak dalej, że oznacza przynależność do...
Żeby zobrazować, jak bardzo egzotyczne to było miejsce, to oprócz kartelu narkotykowego naszym drugim sąsiadem była wioska kanibali i słyszeliśmy właśnie, że 8 na 10 osób stamtąd nigdy nie wróciło.
Zacznijmy może od tego kartelu. Co wam powiedział? Jaką historię o tym kartelu?
Tam jest wywożona kokaina. Każdy to wiedział, który tam z tej wioski nawet, która była nie całkiem niedaleko, to oni doskonale o tym wiedzieli.
Ale im mniej się wie, tym bezpieczniej, więc nikt raczej nie zapuszczał się w tamte rejony i raczej unikał tego.
Te godziny drogi, to nie było aż tak daleko. Bardzo
z
blisko.
Z maczetami trzeba było się przedostawać, bo to nie jest tak, że tam są jakieś dróżki. Oni sobie dopływali małymi łodziami, a my natomiast takiej łodzi nie mieliśmy, więc z maczetami szliśmy po jakiejś tam już wstępnie wydeptanej drodze do wioski, nie do kartelu.
Czyli wskazanie na ten tatuaż, symbol kartelu narkotykowego, było jednym słowem odpowiedzią, proszę do nas się nie zwracać.
Tak, tak.
Jednym słowem, zasadzie, nie rozmawiajcie z nami.
Ta kąpiel w ogóle później przebiegła dość szybko.
Czyli pijawki były mniejszym złem.
Tak.
A kanibale?
Nie widzieliśmy i woleliśmy ich nie zobaczyć.
A skąd dowiedzieliście się również o tych kanibalach? Od pana Węgra, tak?
Tak, od pana Węgra, bo Węgier już mieszkał tam przez dłuższy czas. On zdążył poznać już tą społeczność, która tam mieszka przez całe życie w tej dżungli i oni opowiadali też jemu różne ciekawe historie i też dawali wskazówki. Generalnie jak byliśmy w Ameryce Południowej, to ludzie nam mówili, Ameryka Południowa jest kojarzona z niebezpieczeństwem. My uważamy, że ten obraz jest nieco przekolorowany, nie jest tak niebezpieczny, jak się mówi. I zazwyczaj mieszkańcy, widząc tych gringosów, turystów, uprzedzają innych, gdzie warto chodzić, gdzie nie warto chodzić, i tego Węgra
gdzie
właśnie
lepiej,
ostrzegli, że
lepiej nie chodzić.
Do tamtego miejsca się nie zapuszczać, bo 20 lat wcześniej były właśnie takie statystyki, że 2 osoby wracały, 8 zostawało.
Czyli ci kanibale potencjalnie mieli pożerać turystów?
Chyba tak.
Chyba no, tak. Mnie chodzi tutaj, czy wybierali spośród swoich, czy wybierali spośród tych napływowych właśnie.
Napływowych.
A dlaczego pan Węgier, wasz gospodarz, w ogóle zdecydował się tam mieszkać? I jak długo mieszkał w tej dżungli peruwiańskiej?
On tam mieszkał już parę miesięcy i właściwie kupił działkę za właściwie grosze. Wybudowanie domu i kupno tej działki kosztowało go około 3000 euro. Dom na palach z moskitierą dookoła.
I dachem, blaszanym dachem, który nosiliśmy przez cały dzień na naszych ramionach.
Czyli w ramach długiej wdzięczności z waszej strony była ta pomoc w jakichś tam pracach budowlanych.
Ciekawa inicjatywa.
To był budynek na palach?
Tak.
To na wodzie czy przy rzece?
Nie. On był właściwie w samej dżungli. Tam do rzeki trzeba było iść
5 minut na piechotę.
5 minut. Był na wzgórzu, wysokie pale, same deski, dookoła otoczony moskitierą, więc tam nie można mówić o żadnych drzwiach czy oknach. Taka siatka przeciwko komarom i innym owadom. Dokładnie.
I dach.
Na wzniesieniu, żeby żadne zwierzęta tam nie wchodziły. Tylko są schodki.
I dach zazwyczaj w dżungli, on akurat wybrał dach, blaszany dach, który łodzią transportował właśnie z tego dużego miasta Iquitos, o którym wcześniej wspomniałem. Natomiast sporo domów, które są w dżungli, zamiast blachy używa się wysuszonych liści palmowych.
A kto jest właścicielem ziemi w takiej dżungli w Peru?
W Peru właścicielem ziemi są również mieszkańcy, nie wszystko należy do państwa i Peruwiańczycy mogą wynajmować ziemię. Nie można, obcokrajowiec nie może tej ziemi kupić na własność, więc może ją wynająć na maksymalnie 99 lat. I tak właśnie na tej zasadzie ten Węgier, on ją wynajmował.
Wynajął od ją osób prywatnych czy od państwa?
Od osoby prywatnej.
Ciekawy sposób na życie.
No tak. On postanowił być szamanem i produkować ayahuaskę. Ayahuaska to jest najmocniejszy naturalny narkotyk świata. Ludzie, turyści z całego świata zjeżdżają do Peru, właśnie do dżungli amazońskiej, żeby zażyć tego narkotyku, odpowiedzieć. On podobno pozwala odpowiedzieć na pytania, które cię nurtują, które cię głębią i są gotowi zapłacić za całą ceremonię, która trwa czasami tydzień czasu, bo do tego trzeba się odpowiednio przygotować, odpowiednia dieta, zero alkoholu, zero papierosów i potrafią zapłacić ponad $1000 za tydzień takiej.
I taki szaman podczas całej ceremonii śpiewa do ciebie i tak jakby cię naprowadza na odpowiedni humor.
Te wszystkie wizje, które masz w głowie.
Znaczy to są jednym słowem wizje halucynogenne.
Tak jest.
No to po prostu są halucynacje, tak?
Tak. Tylko przez nas jest to nazywane narkotykiem, przez nich jest to nazywane lekarstwem właściwie.
U nich to jest całkiem normalne zażywanie tej ayahuasky.
Znaczy u nich pośród tubylców?
Tak, tak. U Peruwiańczyków tam właśnie w tej dżungli.
Lekarstwo na duszę.
Czyli to jest tak jakby oczyszczenie się?
Tak, tak. I to dosłowne, bo nie tylko umysłu, ale w ciała, bo po wypiciu tego przez parę godzin właściwie cały czas się wymiotuje.
Defekuje.
Także
przez
to jest
początek,
takie
przez pierwszą godzinę. Przez pierwszą godzinę po wypiciu właściwie człowiek oczyszcza całkowicie swój organizm. Jest do tego stopnia zmęczony, że po prostu kładzie się nie mając siły się ruszyć i wtedy pojawiają się wizje.
Czy widzieliście taki proces? Nie poddaliście się takiej kuracji?
Proponowali nam, ale...
Ale kto wam proponował? Ten Węgier czy Tubylczycy?
Tak, tak. Oni od czasu do czasu właśnie przygotowywali. Węgier z ludźmi, którzy też podobnie jak my znaleźli się tam na couchsurfingu. Mhm. To były dwie dziewczyny z Francji i co ciekawe poznaliśmy właśnie tam w dżungli innego Polaka, który też trafił.
Jak się uzyskuje ten narkotyk?
On jest z korzeni, drzewa. Z drzewa, tak.
To jest normalnie drewno, które się gotuje przez 2 dni bodajże. I w jakiś konkretny, specjalny sposób. Niestety nie znam całej ceremonii.
Czyli jednym słowem ten dom na palach, sposób na mieszkanie, a sposób na życie i biznesplan to był właśnie ten narkotyk i terapia oczyszczania.
Tak, dokładnie.
Jak się zakończył wasz pobyt w Peru?
Z Peru po tygodniu pobytu w dżungli po raz kolejny płynęliśmy te 3 dni przez Amazonkę. W Iquitos tylko skosztowaliśmy jeszcze takich robaków, grillowanych robaków.
Takie tłuste, białe, grube jak
to
palec.
To takie jak pędraki, takie jak nasze grabs.
Coś w tym stylu.
Ojej, które wiem, czy to tak jest przysmak aborygeński.
Jeszcze nie próbowaliśmy, będziemy musieli spróbować.
No i próbowaliście tych robaków, tak na surowo, czy na patyku, na ogniu?
Na patyku wygląda jak szaszłyk, 4 robaczki nabite.
Czyli takie jakby krewetka, coś w tym rodzaju mała?
Tylko tańsza chyba.
Tańsza.
I udaliśmy się do Ekwadoru z Peru już autostopem. My odwiedziliśmy w Ekwadorze miasto, które 2 tygodnie, chyba 2 tygodnie wcześniej nawiedziło jedno z większych trzęsień ziemi w historii tego kraju, gdzie właściwie tam chyba 90% budynków było uszkodzonych, większa część była zawalona. I też w Quito, w stolicy kraju, poznaliśmy osobę na couchsurfingu właśnie, u której mieszkaliśmy i ona co środę gotowała razem ze znajomymi duże ilości jedzenia, które my później pomagaliśmy po północy dostarczać dla narkomanów, dla bezdomnych ludzi właśnie mieszkających na ulicach Quito i to też było dla nas takie dosyć ciekawe przeżycie. To, że nawet małe dzieci tam bez rodziców mieszkają na ulicy oraz to, że profesorowie uniwersytetów przez narkotyki wylądowali na ulicy.
Czyli ten obraz południowej Ameryki jest no, co najmniej prawdziwy, a może nawet i gorszy.
Przyznam szczerze, jak przypływałem pierwszy raz do Brazylii, to byłem przerażony i bałem się, co się może wydarzyć ze względu na te wszystkie historie, które można było usłyszeć. Ale z dnia na dzień czułem się coraz bezpieczniej i przez cały pobyt, ponad rok czasu, nie wydarzyła się żadna zła właściwie sytuacja, która by groziła w jakikolwiek sposób
nam. Zaraz w Wenezueli mieliśmy taki przypadek, gdzie zastrzelili taksówkarza, 2 Wenezuelczyków.
Na waszych oczach?
50 metrów za naszymi plecami. Akurat szedłem do sklepu wieczorem, koło 6 wieczorem, usłyszałem strzały, krzyki, i obróciłem się i właśnie widziałem, że
ja to oglądałem z balkonu, wielka plama krwi na ulicy.
Ale to w Caracas teraz, aktualnie Caracas i to, co się dzieje w Wenezueli, ta sytuacja pod rządami prezydenta Maduro, to jest jeden wielki dramat. I Caracas jest aktualnie w rankingach, przoduje jako najbardziej niebezpieczne miasto na świecie. Gdzie na samej ulicy, na której my mieszkaliśmy, powiedział nam gospodarz, u którego na couchsurfingu mieszkaliśmy, powiedział nam, że w poprzednim miesiącu zostało na tej jednej ulicy 70 osób zabitych.
Także nie polecamy odwiedzać Wenezueli w dzisiejszych dniach, ale...
Lepiej wybrać się do Kolumbii.
Już lepiej, tak. ta dżungla peruwiańska była chyba bezpieczniejsza, jeśli się nie zmierzało w kierunku tamtego miejsca, tak, gdzie tak. Był ten kartel i ci ludożercy. Lepiej do Węgra, tak?
Lepiej do Węgra, albo udać się na wyspy na południowym Pacyfiku. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.